w studiu goście. Psycholog dziecięcy Igor Wiśniewski. Dzień dobry, panie
Dzień
Igorze.
Dobry.
A z nami są także 5-letnia Nela. Dzień dobry.
Dzień dobry.
12-letni Nathan.
Dzień dobry.
I 13-letni Szymon.
Dzień dobry.
Jak tam nastroje przed powrotem do szkoły po dwutygodniowej feryjnej labie? Gotowi panowie?
Średnio.
Czyli niechętnie wracacie.
Nie.
A powiedzcie, jakie emocje wam towarzyszą od czwartku, bo trudna sytuacja w Europie, u naszych wschodnich sąsiadów. Czy interesujecie się tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą? Czy jest to temat niespecjalnie interesujący was?
Ja osobiście staram się jakoś nadrabiać te informacje.
Być na bieżąco.
Dokładnie. I no...
Przeraża cię to, co się dzieje? Rozumiesz to, co się dzieje?
Rozumiem, ale aktualnie jeszcze nie przeraża.
Mm-hmm. Nie męczysz rodziców, nie zamęczasz pytaniami o scenariusze rozwoju sytuacji, co się może wydarzyć?
Nie.
A jak w przypadku Nathana?
Ja generalnie też regularnie śledzę to, co tam się dzieje. Trochę mnie to rzeczywiście przeraża, że czasem jak są na tych nagraniach jakieś urywki tych nagrań, gdzie na przykład potrafią bombę na miasto spuścić, to takie widoki czasem mnie przerażają.
No to są widoki ciężkie także dla dorosłych. Panie Igorze, czy my powinniśmy dzieci dopuszczać do takich informacji, czy raczej odcinać i ograniczać dostęp do telewizji w tych dniach?
To jest pytanie, w jakim wieku mamy dzieci i o jakich dzieciach rozmawiamy w kontekście dopuszczania, bo tutaj nastolatki to też rządzą się swoimi prawami.
No tak, mają stały dostęp do internetu, więc samodzielnie sięgają po takie informacje.
Dokładnie, natomiast to tak jak my sami powinniśmy racjonalnie porcjować sobie ten przepływ informacji, może 24H puszczona telewizja z
informacyjna
bezpośrednią narracją, tak. To nie jest najlepszy pomysł nawet dla nas dorosłych, to tym bardziej dla dzieciaków to też nie jest optymalna forma wzrostu i rozwoju.
Ale zatrzymajmy się przy nastolatkach, bo rzeczywiście powiedział pan istotną rzecz, że dzieci już trochę starsze mają szeroki dostęp do świata, do informacji, do wiedzy, do internetu, ale my powinniśmy nad tym jednak czuwać, kontrolować to, prawda?
Tak, jak najbardziej. Natomiast czy rozmawiać, to najgorsze, co jest w naszej mocy, to nie porozmawiać. To choćby najbardziej w naszym poczuciu kiepska rozmowa, tak, że nie wiemy, jak porozmawiać, będzie bardziej korzystna, kiedy omówimy wszelkie niepokoje, wszelkie trudności związane z tym, do czego udało się znaleźć dostęp. Ja w ogóle widziałem u państwa na stronie, że relacja na żywo z Ukrainy jest obwarowana zaznaczeniem takiej klauzuli od lat 18. Co w ogóle jest fantastyczne i nie spotkałem się z tym gdzieś w innych mediach. Może jakoś nie błąkam się szczególnie po wielu
portalach.
Ale
jest pan za tym właśnie, żeby
to jest
taki
cudo,
dostęp do czasami niestety drastycznych zdjęć czy filmów był dla młodzieży ograniczony.
Tak, tak, jak najbardziej. Jak najbardziej to, co jakby możemy z wojną skojarzyć, tak jak tutaj Nathan wspomniał, sytuacja chociażby z Kijowa, kiedy ta rakieta wbija się w ten wieżowiec, to nie jest to coś, co jest sytuacją naturalną, a takie obrazy mogą być traumatyzujące. Więc wymagają jak najbardziej omówienia, bo z tego płynie pewna fantazja, tak? I każde dziecko ma jakby swój świat, swoje doświadczenie, dorośli też. Każdy człowiek ma jakiś obszar, w którym te fantazje przebiegają.
Tylko, że dorosły potrafi to sobie racjonalizować, a dziecko nie zawsze.
Potrafi bądź nie, ale dzieci w ogóle nie są uzbrojone w te mechanizmy obronne, które dojrzali dorośli powinni posiadać już i w jakiś sposób sobie konstruktywnie móc uporządkować. Chociaż tutaj trudno mówić o konstruktywnym radzeniu sobie, ponieważ każdy z nas ma prawo się bać. Bo jest to na tyle silnie obciążająca i stresująca sytuacja, jeżeli mówimy o wojnie, tak, że to niezależnie od tego, jakie mamy mechanizmy radzenia sobie, my mamy prawo się bać i to warto podkreślić.
Panie Igorze, czy rodzice sami powinni wychodzić z inicjatywą i namawiać młodych ludzi na rozmowę na ten temat wojenny, czy raczej czekać, aż młody człowiek sam wyjdzie z taką propozycją?
Na pewno podzieliłbym dzieciaczki na szkolniaków i przedszkolniaków. Tak? I tak jak z przedszkolniakami, no to może niekoniecznie my mamy wychodzić. O ile sami jakby nie jesteśmy w jakimś szczególnym nastroju, podminowaniu, lęku, niepokoju.
Bo te emocje się przekładają,
dzieci,
prawda?
Tak, dokładnie. No to ściągają z nas jak Wi-Fi, rezonują tymi emocjami i wtedy warto jakby podnieść temat, żeby dojaśnić, wyjaśnić. O tyle ze szkolnymi dziećmi bezwzględnie potrzebujemy porozmawiać.
Mhm. To ja zapytam, mamy tu takich szkolnych chłopaków, nastolatków, Natan, Szymon. Panowie, oprócz tego, bo mówiliście już o tym, że szukacie tych informacji, staracie się być na bieżąco, sami też zadajecie pytania? No. Czy nie czujecie takiej potrzeby?
Prowadzą się jakieś rozmowy właśnie o tej sytuacji, na przykład przy śniadaniu, przy obiedzie.
Czyli to jest taki temat, który przewija się w ostatnich dniach i zdarza się. Chociaż oczywiście pewnie waszego życia w całości nie dominuje. To nie jest jedyne, co was w tej chwili pochłania.
Nie.
Staracie się normalnie żyć?
Tak.
A jakie takie najtrudniejsze kwestie związane z sytuacją na Ukrainie gdzieś zrodziły się, Szymon, w twojej głowie? Był strach, obawa, że coś niebezpiecznego może ciebie czekać, twoją rodzinę?
No tak, to na pewno. Pierwszego dnia miałem taką myśl, że...
Ta wojna dobrze się nie kojarzy, prawda? Nigdy tak. Dobrze się nie kojarzy. Natana, jak było w twoim przypadku?
Generalnie, gdy się dowiedziałem o tej całej sytuacji tam na granicy, pierwszego dnia, kiedy to wybuchło,
Opanował cię lęk? Strach,
tak.
Że to może przenieść się także do naszej ojczyzny.
Mhm.
I co? Była rozmowa z tatą?
Na początku nie było. Wczoraj na pewno pogadaliśmy też trochę na cały ten temat, co tam się dokładnie dzieje.
Trochę uporządkowało to twój świat? Była to ważna rozmowa?
Było ważne.
Panie Igorze, jak rozmawiać z dziećmi?
Spokojnie
przede wszystkim,
dbając,
prawda?
Dbając najpierw o siebie. Dbając o swoje emocje, o swój stan. Nie było rozmowy, bo była rozmowa z mamą też wcześniej, tak? Dlatego jakby, no, to też nie o to chodzi, żebyśmy zarzucili dzieci tym tematem. Tak jak pani wspomniała, żeby było, nie był on wiodącym, tak? To nie ma być tabu, ale to nie ma też być temat, który przysłania rzeczywistość, bo życie się dzieje i jakby potrzebujemy koncentrować się na różnych jego aspektach. Jest to jeden z... Ważny o tyle, jak ważne są emocje naszych dzieci i nimi powinniśmy się zaopiekować, zatroszczyć. Natomiast też to są takie, myślę, że korzystne... Ja jestem w ogóle skoncentrowany na działaniach, tak? I potrzebuję mieć wpływ, czuć, że mam wpływ, że mam kontrolę nad tym, co jest w moim zakresie, co leży. Wobec czego jakby staram się to wykorzystać o tyle, żeby porozmawiać i o wartościach pod tytułem przyjaźń i sojusze wszelkiego rodzaju, czyli właśnie fakt, że mamy przyjaciół w NATO, że mamy Unię Europejską, że my
mamy na kogo liczyć, tak?
Dokładnie tak. I jak to jest ważne, tak, żeby być za sobą, stać za sobą bez względu na okoliczności, które się dzieją.
Ale przy okazji tych wydarzeń wojennych na Ukrainie też można podnieść temat patriotyzmu.
Tak, jak najbardziej. No, jakby tutaj mamy przynajmniej 3 przykłady takich bohaterskich czynów, zaczynając od Wyspy Węży i słynnego
dramatyczna
cytatu
historia.
Odmawiającego poddania się, czy pana, który wiedząc, że nie zdąży się ewakuować, minując most, wysadził się wraz z tym mostem, kończąc na prezydencie Ukrainy
Zełeńskim.
I braciach Kliczko, tak, którzy, no myślę, że morale, które wzbudzają w obywatelach Ukrainy, jest głównie dyktowane tym, jaka jest ich postawa.
Ich postawa, tak. To jest bardzo, bardzo ważne. Jest z nami 5-letnia Nela. Nelu, a w jaki sposób ty się włączasz w pomoc dla Ukraińców? Bo tematy wojenne są trudne dla takiej dziewczynki w twoim wieku. Pewnie wiesz, co się dzieje, pewnie mama, tata z tobą rozmawiali, ale przy okazji tych trudnych tematów możemy pokazać, że mamy wielkie serca, tak? Że możemy pomagać. Pomagałaś już? Włączyłaś się w taką akcję?
Tak.
A w jaki sposób? Co zawiozłaś do punktu, który przyjmuje dary dla Ukraińców? Co przekazałaś od siebie?
Fotelik.
Taki samochodowy fotelik, tak?
I karmę na psów.
I pewnie jeszcze będziesz mogła przejrzeć swoje zabawki, bo dzieci z Ukrainy też chciałyby mieć ze sobą coś tutaj takiego, do czego mogą się przytulić, bo często musiały opuszczać swoje domy szybko, nie zabierając tych swoich ukochanych zabawek. Więc zajrzysz do pokoju, sprawdzisz, co na półce jest, czym mogłabyś się podzielić? Panie Igorze, przy tym całym wojennym, trudnym temacie można to pozytywnie wykorzystać, tak jak już krótko wspominaliśmy, chociażby do tych rozmów o patriotyzmie i postawach takich patriotycznych, narodowych, ale także możemy uczyć dzieci właściwych postaw, tych pomocowych postaw, tak? Jak należy się zachować w tych kryzysowych sytuacjach. To jest dobry moment.
Tak, to jest bardzo dobry moment. To jest też moment na to, żeby pokazać tak naprawdę właściwość ludzką, kiedy to dawanie daje więcej radochy niż branie. To zresztą podobnie jest, ja często posługuję się taką analogią masażu, kiedy wiemy o tym, że osoba masująca doświadcza tak neurobiologicznie większej przyjemności niż masowana, bo mamy te zakończenia nerwowe, które są w tym czasie pobudzane, dają więcej przyjemności i samo dawanie, to też jakby staramy się wdrażać na przykład w sytuacjach urodzinowych, kiedy to otrzymujemy oczywiście prezenty, ale też obdarujemy osoby, gości, którzy do nas przyszli, bo po prostu jest to dla nas też przyjemne, tak? I dobrze jest pomagać, po prostu. A poza tym jest to też, pamiętajmy, mechanizm radzenia sobie w trudnej sytuacji, kiedy my, pozbawieni wpływu na tę sytuację za granicą, na wojnę w Ukrainie, mamy jakiś wpływ, chociażby w taki sposób, że możemy pomóc uchodźcom, pomóc tym osobom, które wojny doświadczają i doświadczyły w naszym kraju.
Tu wychodzi na to, że Polacy doskonale sobie radzą w takich trudnych, kryzysowych sytuacjach, bo można powiedzieć o zrywie narodowym, pomocowym, który dzieje się w ostatnich dniach. Pan już ze swoją córką, ze swoim synem byliście raz w takim punkcie, przekazaliście jakieś dary, które trafią i na pewno przydadzą się Ukraińcom. Robią to setki, tysiące rodzin w naszym kraju i to jest niesamowite. Ale ja teraz sobie pomyślałam, że niezwykle ważna rola jutro przed nauczycielami, bo dzieci po 2 tygodniach ferii, a czasami też nauce zdalnej, powracają do szkoły, zasiądą w ławkach i no chyba by trzeba było z tymi dzieciakami porozmawiać, prawda?
Tak, ja myślę, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy po raz kolejny przedłożyć emocje ponad program nauczania, ponad podstawę programową, tak, która jest do zrealizowania i poświęcić chwilę na to, żeby przyjrzeć się emocjom, jakie panują w klasie, jakie panują bezpośrednio u dzieci, bo... Mm-hmm.
Bo my mówimy o powinnościach rodziny, ale nie w każdej rodzinie, umówmy się, wiemy zresztą to chyba i mamy tego świadomość, takie rozmowy się odbywają, tak?
Jasne, nie zawsze jest czas, nie zawsze są umiejętności, możliwości, szereg trudności może uniemożliwiać przyjrzenie się i zajęcie się tymi emocjami u dzieci, więc mamy kolejną jakby linię oporu przed traumatyzacją dziecka, czyli nauczyciele. Bardzo ważna, bardzo istotna postać osoby dorosłej, pozytywnej osoby dorosłej w życiu dziecka, która może wspomóc i być takim buforem ratującym przed no, totalnym załamaniem emocjonalnym. Choćby jedno dziecko na 300 w szkole miało dzięki temu być szczęśliwe i ominąć ten problem.
I spróbować zrozumieć świat, to co się dzieje wokół. Ważny dzień jutro przed nauczycielami i apel do was, drodzy państwo, o to, by jednak podjąć ten temat. Chyba zresztą nie musimy apelować. Myślę, że na nauczycieli w Łódzkiem możemy liczyć. Szymon i Natan, macie takie oczekiwania? Chcielibyście, żeby wasi wychowawcy jutro po powrocie z ferii do szkół podjęli ten temat? Wydaje wam się, że to jest istotne?
Wydaje mi się, że dla niektórych osób w klasie jak najbardziej, bo no wiadomo, nie zawsze się o tym rozmawia. Dla niektórych to jest temat tabu, bardzo mocno temat tabu i wydaje mi się, że ta rozmowa potrzebna.
Że jest. Taka jest rola szkoły, taka jest rola nauczyciela. Natan, podzielasz tę opinię?
Tak, na pewno. Jestem też za tym, żeby nauczyciele zwrócili uwagę na sytuację właśnie, jaka teraz się dzieje za granicą.
Na emocje dzieci.
Tak, i na emocje dzieci.
W kontekście tych wydarzeń.
Mhm. Na przykład no mogą nie widzieć emocji niektórych dzieci, a na przykład robią sprawdziany albo kartkówki.
No tutaj jest istotna rzecz. Myślę, że pan Igor pomoże, bo niektóre dzieciaki zamykają się w sobie, przeżywają, zastanawiają się, co się może stać, boją się, ale nie mówią o tym, nie komunikują. I rzeczywiście wtedy na zewnątrz tych emocji nie widać, ale one się kłębią w głowie.
I to jest najtrudniejsze, bo te kłębiące się emocje torują drogę do fantazji. Jak powiedzieliśmy na początku, te fantazje mogą być przeróżne i to one są głównie jakby powodem tego, że właśnie doświadczamy traum różnego rodzaju, tak?
To apel od Natana do nauczycieli. Jutro, pojutrze i do środy co najmniej bez sprawdzianów, tak?
Tak, dokładnie.
No zobaczymy. Mam nadzieję, że nauczyciele słuchają i wezmą sobie do serca to, co powiedział 12-letni Natan. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. Mam nadzieję, że to były ważne wskazówki i podpowiedzi. Igor Wiśniewski, psycholog dziecięcy.
Dziękuję pięknie i chwała Ukrainie.
5-letnia Nela, 12-letni Natan i 13-letni Szymon. Dziękuję wam bardzo za to spotkanie.
Dziękuję.
Dziękuję.